komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I w naszym tygodniowym podsumowaniu politycznym zaczynamy. Pierwszy temat, najgłośniejszy, czyli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Polskę. W opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował za środową wizytę. Bardzo ważne, by prace naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Obrona naszych ludzi, wsparcie naszej wytrwałości, przede wszystkim żołnierzy, to kwestia numer jeden podczas wszystkich rozmów i spotkań. Tak stwierdził właśnie w czwartek prezydent Zełenski. I panie redaktorze, tutaj pytanie. Czy mamy jakieś tutaj poważne skutki tej rozmowy, tej wizyty, czy to raczej kurtuazja, do której już dochodziło wcześniej przez ostatnie miesiące?
Ja bym powiedział, że ani to, ani to. To znaczy tam, gdzie jest miejsce na poważne skutki konkretne, to one niby są, ale jednocześnie towarzyszy im bardzo dużo znaków zapytania, o czym za chwilę mogę jeszcze więcej powiedzieć. Natomiast w pewnych sprawach, a dokładnie w jednej sprawie, czyli w wątku historycznym, mamy no wręcz ostentacyjne przemilczenie. Bo przypominam, że weszliśmy w rok 80. rocznicy apogeum rzezi wołyńskiej. To będzie 11 lipca, ta najważniejsza rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli. No i było jednak dość powszechne oczekiwanie, że coś na ten temat zostanie powiedziane. Tymczasem po spotkaniu pana prezydenta Zełenskiego z panem premierem Mateuszem Morawieckim, pan premier Morawiecki powiedział tylko dosłownie 2 czy 3 zdania na ten temat, mówiąc, że bardzo zabiegamy o to, żeby była zgoda strony ukraińskiej na ekshumację ofiar rzezi. No i tłumacząc to z języka dyplomatycznego na polski, oznacza to tyle, co nie możemy się dogadać. I to, co później padło na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, potwierdzałoby tę diagnozę, bo była bardzo taka ogólna aluzja pana prezydenta Zełenskiego, który gdzieś tam w trzeciej warstwie swojego wystąpienia napomknął o tym, że jakieś trudne sprawy w ogóle są. I był taki, no mało moim zdaniem jednak elegancki zabieg pana prezydenta Andrzeja Dudy, który niejako zaszantażował słuchaczy Janem Pawłem II, przywołując fragment wyjęty z kontekstu zresztą jego wystąpienia z Kijowa z 2001 roku, mówiący o pojednaniu. No i też zasugerował, że kto chce nas podzielić sprawami historycznymi, to działa no, w jakiś sposób na korzyść czy na polecenie Moskwy. No i w ogóle słowo wojny nie padło. Więc to jednak był duży zawód i na to wskazywało wiele osób, także tych bardzo przychylnych polskiej polityce wobec Ukrainy. Natomiast dwie pozostałe ważne sprawy, o których można powiedzieć, znaczy można by mówić o kilku co najmniej, ale powiedzmy o dwóch. Pierwsza to jest kwestia uzbrojenia i tutaj jest kwestia kontraktów podpisanych z Ukrainą na dostarczenie tego uzbrojenia i można się cieszyć, że to jest normalna sprzedaż broni. Natomiast tu się pojawiają dwa pytania. Pierwsze, czy produkcja polskiego przemysłu zbrojeniowego na rzecz Ukrainy nie upośledza w jakiś sposób jego zdolności do produkowania uzbrojenia dla polskiej armii? Tego nie wiemy, bo o tym nam po prostu rząd nie mówi, jak to wygląda. I druga kwestia, jak będzie z płatnościami za te zakupy? Podobno mają one pochodzić wspólnie z 3 źródeł, czyli z funduszu unijnego, ze Stanów Zjednoczonych i z pieniędzy ukraińskich. Natomiast w jakich proporcjach, kiedy i tak dalej, o tym wszystkim niestety nic nie wiemy. Są bardzo tylko ogólnikowe wypowiedzi na ten temat, między innymi rzecznika rządu pana Piotra Millera, który zresztą użył tutaj takiego dosyć mało szczęśliwego określenia, mówiąc o łączonej inżynierii finansowej. No, określenie inżynieria finansowa się raczej dobrze w Polsce nie kojarzy. No i jeszcze być może warto wspomnieć, że dwukrotnie w czasie wystąpień pana prezydenta Andrzeja Dudy pojawiała się kwestia braku granicy pomiędzy Polską a Ukrainą i również pojawiła się w wystąpieniu pana prezydenta Zełenskiego. No i znów jest pytanie, które już sobie zadawaliśmy chociażby 3 maja ubiegłego roku po wystąpieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Co to w praktyce ma oznaczać? Czy to jest mowa o jakimś stanie po ewentualnym, moim zdaniem mało prawdopodobnym, przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej i do Schengen? Czy to jest jakiś inny plan? Czy należy to w jakiś sposób łączyć z projektowanym traktatem polsko-ukraińskim? Nie wiadomo. Jednym słowem, jak się tę wizytę pozbawi tej retoryki bardzo takiej miłej dla polskiego ucha, a tutaj pan prezydent Zełenski wielokrotnie mówił po polsku, więc to na pewno podbechtywało uczucia wielu, no to zostają, jak powiedziałem, poważne pytania, a także bardzo poważne niedopowiedzenia. Tutaj odsyłam wszystkich słuchaczy do mojego tekstu na temat tej wizyty, który we wtorek, czyli zaraz po świętach, w kolejnym, najbliższym, nowym wydaniu Tygodnika do Rzeczy.
A my przechodzimy do drugiego głośnego tematu z tego tygodnia. Finlandia oficjalnie stała się 31. członkiem NATO. Powitano ją wśród członków paktu podczas uroczystości w Brukseli. Jak zapewniał wcześniej sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, Finowie otrzymają żelazne gwarancje bezpieczeństwa wynikające z artykułu 5. I to bardzo ważny temat z punktu widzenia całego Sojuszu, z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia tej wojny właśnie na Ukrainie, dlatego że tutaj NATO i wszystkie państwa w sojuszu zyskują przewagę, jeżeli chodzi o północ i konkretnie właśnie granicę z Rosją.
Tak, ja widzę tutaj dużo plusów tej sytuacji, chociaż jestem zawiedziony tym, że ze względu na turecki sprzeciw Szwecja nie mogła przystąpić jednocześnie do sojuszu, ponieważ po prostu Szwecja ma do dyspozycji na co dzień większą armię niż armia fińska. Natomiast Finowie z kolei mają do dyspozycji bardzo wielu przeszkolonych i utrzymywanych w gotowości rezerwistów. Są pewne minusy tej sytuacji, o których się mało mówi. To znaczy, no podstawowym minusem jest to, że NATO ma do obrony znacznie większą granicę. Ona się dwukrotnie wydłużyła, mówię o granicy z Rosją. Ona się dwukrotnie wydłużyła. No a wiadomo, że długiej granicy jest po prostu trudniej bronić, a wróg ma też więcej punktów możliwych, w które może uderzyć, niż kiedy ta granica jest krótsza. Więc to jest strategiczny minus, ale z drugiej strony plusem jest to, że Finlandia ma rzeczywiście strategiczne położenie, mówię tutaj o położeniu nad Zatoką Fińską, to ma znaczenie. No chociażby jak się spojrzy na mapę, jeżeli chodzi o położenie Petersburga, ma to znaczenie. No i myślę, że duże znaczenie ma też ta ćwiczona od dziesiątków lat gotowość wojskowa Finlandii. Mówię tu o tej gotowości wspomnianych przeze mnie rezerwistów. To jest pod tym względem rzeczywiście wyjątkowy kraj, który zresztą ma w historii tę dosyć niesamowity epizod wojny północnej, kiedy to Finowie obronili się przed agresją sowiecką. Przy czym też pamiętajmy, bo to warto takie historie w świetle, no powiedziałbym, realnych efektów rozpatrywać, że co prawda obronili się militarnie, ale byli zmuszeni w ramach ustaleń pokojowych oddać jednak Związkowi Sowieckiemu część swojego terytorium, która nadal jest po rosyjskiej stronie w tej chwili. Więc to też nie było tak, że obronili się całkowicie. Za cenę zachowania niepodległości musieli niestety pewnych koncesji terytorialnych dokonać i mówię to rzecz jasna w kontekście wojny na Ukrainie.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu, który wydaje mi się tutaj właśnie został gdzieś na boczny tor zrzucony w tym tygodniu. Został przykryty tymi innymi tematami, czyli właśnie przede wszystkim wizytą w Polsce prezydenta Ukrainy i właśnie kwestią Finlandii. Kwestia wizyty w Chinach prezydenta Francji Emmanuela Macrona i przewodniczącej Komisji Europejskiej. Te rozmowy dotyczą głównie wojny na Ukrainie i tutaj ja przytoczę taką wypowiedź z rozmowy w TOG FM. Jerzy Marek Nowakowski powiedział: prezydent Francji otrzymał głównie ładne słowa i jedną obietnicę, w sumie ciekawą, która zdenerwowała samą Rosję. Mianowicie Xi Jinping wziął pod uwagę telefon do Wołodymyra Zełenskiego.
No ja bym tutaj się jednak nie do końca zgodził z Jerzym Markiem Nowakowskim, że otrzymał ładne obietnice i mile brzmiące słowa. Po pierwsze, sam fakt, że do tej wizyty dochodzi, jest znaczący i pokazuje, w co grają Chiny, a także w co gra Francja, czyli Chiny grają w to, żeby cały czas robić wrażenie lub też rzeczywiście być siłą możliwie w tym konflikcie neutralną, na ile się da. Tam w trakcie tej wizyty padły słowa o nierozprzestrzenianiu, o tym, jak ważne jest nierozprzestrzenianie broni jądrowej. Chiny same wielokrotnie wspominały o tym, że absolutnie nieakceptowalne jest rozpoczynanie wojny jądrowej. No to było ewidentnie wymierzone w Rosję. Druga sprawa jest taka, że Emmanuel Macron tam pojechał z bardzo dużą delegacją francuskiego biznesu i tutaj właśnie przede wszystkim nie zgadzam się z Jerzym Markiem Nowakowskim. Zostało podpisanych chyba około, z tego co pamiętam, 20 różnych umów i to pokazuje, że kontakty handlowe, które w ogóle są bardzo intensywne pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską, będą podtrzymywane i ze strony francuskiej będą absolutnie podtrzymywane. Więc to jest konkret oparty na miliardach euro, który pokazuje, że dążenie najprawdopodobniej obu stron będzie do tego i myślę, że to najbliższe miesiące pokażą, żeby doprowadzić przynajmniej do jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu na Ukrainie, w formie być może rozejmu. To oczywiście na razie jest wszystko w bardzo wstępnej fazie, bo w trakcie też tej wizyty w Polsce prezydent Zełenski, a nawet bardziej prezydent Duda niż prezydent Zełenski, mówił, że absolutnie żadnego innego wariantu niż całkowite wycofanie się Rosjan z Ukrainy. No ale to my to znamy już, to jest taka retoryka, którą polskie władze przyjęły od dawna, natomiast retoryka sobie, a życie sobie. No i ta wizyta prezydenta Macrona wskazuje właśnie, że tego typu wysiłki będą podejmowane. Jeżeli chodzi o panią Ursulę von der Leyen, to tutaj status jej wizyty był wyraźnie niższy. Taka ciekawostka, o ile pana prezydenta Macrona przyjmowano z wszelkimi honorami i witano na czerwonym dywanie, choć witał go też nie sam Xi Jinping, to panią Ursulę von der Leyen przyjęto przy wyjściu dla pasażerów. Tak po prostu sobie wyszła z samolotu, więc to pokazuje, że tutaj no, status, jaki się przyznaje instytucjom europejskim w Pekinie, a pojedynczemu, dużemu, ważnemu europejskiemu graczowi jest kompletnie odmienny. Ale nawet były takie komentarze przed tą wizytą, że będzie różnica pomiędzy w traktowaniu prezydenta Macrona i Ursuli von der Leyen, ponieważ oni jadą tam w innych rolach i prezydent Macron ma pełnić rolę dobrego policjanta, a pani von der Leyen złego policjanta, no i tak ona została przez Chińczyków potraktowana. Co nie zmienia postaci rzeczy, że odbyły się też wspólne rozmowy chińsko-unijno-francuskie i to wszystko pokazuje i tutaj już to jest dla nas ważna, dla Polski ważna konkluzja, że toczy się gra, już się toczy gra wokół porządku powojennego, w której to grze my nie uczestniczymy, niestety na własne życzenie, bo postawiliśmy się w takiej sytuacji i przyjęliśmy takie założenia, które po prostu uniemożliwiają nam uczestnictwo w tej grze.
A na koniec naszego dzisiejszego programu tutaj podwórko lokalne, czyli wracamy do polskiej polityki. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Robert Telus został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, a Janusz Cieszyński będzie pełnił funkcję ministra cyfryzacji. To też temat polityczny z tego tygodnia. I tutaj mam pytanie odnośnie dwóch nominacji, ale przede wszystkim odnośnie tej pierwszej, dlatego że o samym Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dużo się mówiło ostatnio ze względu na zboże. I czy te tematy są ze sobą powiązane, panie redaktorze?
Oczywiście, że tak. I jest tutaj również związek z wizytą pana prezydenta Zełenskiego. Tam temat zboża też został podjęty i podobno w jakiś sposób został rozwiązany, ale nie wiemy w jaki, bo tylko taka deklaracja padła, że rozwiązanie wypracowano. Natomiast pan minister Kowalczyk się po prostu bardzo mocno nie sprawdził, miał fatalne opinie u rolników, zresztą spotykał się wielokrotnie po prostu z otwartą agresją ze strony rolników podczas różnych otwartych imprez i w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że no niestety trzeba z niego zrezygnować jako z ministra rolnictwa. Tylko ciekawe jest to, kto przychodzi na jego miejsce, bo parę dni temu jeszcze wśród spekulacji pojawiało się nazwisko Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czyli człowieka, który zrezygnował ze stanowiska ministra rolnictwa w związku z piątką dla zwierząt, której nie mógł firmować. I wtedy przyszedł na jego miejsce pan Puda, no bardzo taki powiedzmy wierny wykonawca poleceń, który się lubił fotografować z członkami organizacji prozwierzęcych. Wtedy, jak był ministrem rolnictwa. No ale ja tak sobie myślałem, że niemożliwy jest powrót pana Ardanowskiego, dlatego że on się nie pokajał, że on cały czas mówi, że PiS źle działał na wsi, wskazuje też, co mógł zrobić lepiej i w związku z tym nie zyskałby akceptacji Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast pan Telus no, politycznie nie jest istotny. Myślę, że tutaj będzie w dużej mierze powtórka z Henryka Kowalczyka. No może z tą różnicą, że pan Telus zdaje się, z tego co pamiętam, jest rolnikiem, pan Kowalczyk tylko nauczał w szkole rolniczej, więc i sam rolnikiem nie jest, ale to dużej, tutaj dużej różnicy nie ma, bo żaden z nich nie był w stanie wytłumić zdenerwowania rolników, a też trzeba pamiętać, że pan Kowalczyk, pan minister Kowalczyk był i pozostaje zresztą cały czas wicepremierem, będąc ministrem rolnictwa, czyli teoretycznie rzecz biorąc miał większe instrumenty do działania niż ma zwykły minister rolnictwa, którym będzie pan Telus. Więc podsumowując, myślę, że PiS będzie miało bardzo poważny problem z rolnikami przed nadchodzącymi wyborami.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Zachęcamy do sprawdzania naszych archiwalnych programów. Dostępne są na stronie polskieradio.com i do odwiedzania profilu na Twitterze redaktora Łukasza Warzechy, bo tam o wiele więcej tematów, które my tutaj z braku czasu niestety nie możemy poruszyć. Panie redaktorze, ja dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się już po świętach, więc z tej okazji chciałbym życzyć panu radosnych i zdrowych świąt dla pana i dla wszystkich bliskich.
Bardzo dziękuję. Ja również życzę spokojnych i radosnych świąt panu, wszystkim słuchaczom Radia Chicago i do usłyszenia po świętach. Oby te święta były dla nas wszystkich ładne, również jeśli chodzi o pogodę, bo na razie ona w Polsce dużo do życzenia pozostawia.
Dziękujemy panie redaktorze. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.